Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Prezydent Andrzej Duda domaga się od Izraela odszkodowania dla rodziny polskiego wolontariusza zabitego w Strefie Gazy. Dzisiaj do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany izraelski ambasador. Amerykański prezydent grozi Izraelowi konsekwencjami, jeśli w Gazie nie zmieni się sytuacja humanitarna. Według Departamentu Stanu USA Rosja odbudowała potencjał swojego wojska po stratach poniesionych na Ukrainie. Pierwsza od półtora roku rozmowa ministrów obrony Rosji i Francji. Według Moskwy Paryż jest gotowy do dialogu. Niemieckie firmy biorą udział w odbudowie okupowanego przez Rosję ukraińskiego Mariupolu. Słowacja wprowadzi zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Piątek, 5 kwietnia, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda oczekuje od Izraela wypłacenia odszkodowania rodzinie polskiego wolontariusza zabitego w trakcie ataku izraelskiej armii na konwój humanitarny w Strefie Gazy. Skrytykował także izraelskiego ambasadora Jakowa Liwne, który został wezwany dzisiaj do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Według głowy państwa przeprowadzenie śledztwa i wyjaśnienie sprawy jest konieczne, podobnie jak wypłacenie przez Izrael odszkodowania rodzinie wolontariusza z organizacji World Central Kitchen. Zadośćuczynienie powinno być stosowne i przekazane bez względu na okoliczności towarzyszące atakowi przeprowadzonemu przez izraelską armię. Prezydent Duda skrytykował izraelskiego ambasadora, który jest jego zdaniem największym problemem dla państwa Izrael w relacjach z Polską. Mianem oburzających określił wypowiedzi Liwne z ostatnich dni. Dyplomata najpierw napisał na Twitterze, że skrajna prawica i skrajna lewica próbują obarczyć Izrael winą za zbrodnie wojenne, a następnie podtrzymał swoje negatywne stanowisko na temat Polaków w kilku wywiadach udzielonych polskim mediom. Słowa Liwne skrytykował również premier Donald Tusk. Jego zdaniem atak na konwój z pomocą humanitarną był zupełnie bezsensowny i nie można go usprawiedliwiać wojną toczącą się w Strefie Gazy. Szef rządu uważa, że izraelski ambasador powinien przeprosić za swoje słowa. Premier, podobnie jak prezydent, domaga się wypłacenia odszkodowania rodzinie zabitego Polaka. Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna poinformował, że na dzisiaj ambasador Izraela w Warszawie został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Amerykański prezydent Joe Biden w rozmowie z izraelskim premierem Benjaminem Netanyahu zagroził konsekwencjami, jeśli Izrael nie podejmie działań na rzecz poprawy sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy. Bez podjęcia konkretnych kroków Stany Zjednoczone zmienią swoją politykę wobec Izraela. Biden w trakcie blisko półgodzinnej rozmowy przekazał Netanyahu, że poniedziałkowy atak na konwój z pomocą humanitarną jest nie do przyjęcia, podobnie jak ogólna sytuacja humanitarna w palestyńskiej enklawie. Prezydent USA domaga się od Izraela przygotowania i wdrożenia planu ograniczenia strat wśród ludności cywilnej oraz pracowników organizacji humanitarnych. Wezwał ponadto do jak najszybszego wprowadzenia zawieszenia broni, aby możliwe było udzielenie pomocy Palestyńczykom i zwolnienie zakładników przetrzymywanych przez Hamas od października ubiegłego roku. Amerykanie określą swoją politykę wobec Strefy Gazy po ocenie działań Izraela wobec wspomnianych problemów. Sekretarz stanu Antony Blinken zapowiedział, że podejście jego kraju do Izraelczyków zmieni się, jeśli nie nastąpi poprawa sytuacji. Jego zdaniem Izrael jako państwo demokratyczne nie powinien naśladować metod palestyńskiego Hamasu. Stacja CNN twierdzi, że Biden był wstrząśnięty śmiercią 7 pracowników World Central Kitchen w ataku dokonanym przez siły obronne Izraela. Wojna w Gazie jest dla niego coraz większym obciążeniem przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi, bo już wcześniej jego sojusznicy krytykowali wsparcie dla izraelskiej ofensywy przeciwko Hamasowi. Niedawno Biden zaakceptował dostarczenie Izraelowi 1000 bomb 500-funtowych oraz 1000 bomb małej średnicy. Zastępca sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, Kurt Campbell, stwierdził, że siły zbrojne Federacji Rosyjskiej odbudowały swój potencjał po stratach poniesionych w trakcie ataku na Ukrainę. Wcześniej Pentagon donosił o utracie przez Rosjan blisko 315 tysięcy żołnierzy. Campbell w czasie konferencji zorganizowanej przez Centrum na Rzecz Nowego Bezpieczeństwa Amerykańskiego powiedział, że w ciągu ostatnich miesięcy Rosja całkowicie odbudowała się pod względem militarnym. Według zastępcy sekretarza stanu USA było to możliwe dzięki wsparciu ze strony Chińskiej Republiki Ludowej, Iranu i Korei Północnej. Największej pomocy Moskwie udzielił Pekin. Chińczycy w ciągu ostatnich 2 lat uczestniczyli w odtworzeniu rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, rekompensując Rosjanom utratę dostępu do produktów dostarczanych wcześniej przez państwa Europy Zachodniej. Ta kwestia miała być jednym z tematów wtorkowej rozmowy amerykańskiego prezydenta Joe Bidena z chińskim przewodniczącym Xi Jinpingem. Portal Defense News zauważa, że opinia Campbella jest sprzeczna z wcześniejszym stanowiskiem władz Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym miesiącu sekretarz obrony Lloyd Austin przekonywał, że Rosjanie stracili na Ukrainie blisko 315 tysięcy żołnierzy. Co prawda, wraz ze spadkiem dostaw USA dla Ukrainy rosyjskie wojsko poczyniło pewne postępy na froncie, ale zostały one okupione dużymi stratami. W ciągu ostatnich 2 lat Rosja zwiększyła swoje wydatki budżetowe na cele wojskowe. Mają one wynieść w tym roku równowartość 6% produktu krajowego brutto. Ministrowie obrony Rosji i Francji rozmawiali pierwszy raz od 1,5 roku, a zdaniem Moskwy Paryż jest gotowy do dialogu. Rozmowa dotyczyła m.in. kwestii bezpieczeństwa w związku ze zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi we Francji. Szefowie resortów obrony Rosji i Francji ostatni raz rozmawiali ze sobą w październiku 2022 roku. Strona rosyjska twierdzi, że Francuzi mają być gotowi do podjęcia dialogu, a Sergej Szojgu i Sebastian Lecom poruszyli temat potencjalnych rozmów pokojowych w Szwajcarii. Ponadto rosyjski minister obrony miał ostrzec Francję przed problemami, które mogłyby być następstwem obecności jej żołnierzy na Ukrainie. Według Francuzów Lecom potępił rosyjską inwazję na Ukrainę, a także wezwał Rosję do zaprzestania instrumentalizacji marcowego zamachu państwa islamskiego na salę koncertową pod Moskwą. Kreml sugeruje, że atak terrorystyczny, w którym zginęły 144 osoby, mógł zostać przeprowadzony przy wsparciu Ukrainy. Terroryzm miał być jednym z głównych tematów rozmowy Szojgu z Lecomem. Francuskie władze wyraziły gotowość do wymiany zdań w celu zwalczania tego zjawiska. Francja w związku z organizowanymi przez siebie Igrzyskami Olimpijskimi chce wykorzystać wszelkie źródła mogące pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa. Telewizja France 24 przypomina, że francuski prezydent Emmanuel Macron po wspomnianym zamachu zaoferował Rosji współpracę. Miałaby ona polegać bardziej na kontaktach na poziomie technicznym i ministerialnym niż na bezpośrednich rozmowach z jego rosyjskim odpowiednikiem Władimirem Putinem. Niemiecka telewizja ARD twierdzi, że 2 niemieckie firmy uczestniczą w odbudowie okupowanego przez Rosję ukraińskiego Mariupolu. Ich materiały zostały użyte do realizacji inwestycji nadzorowanych przez rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Dziennikarze stacji dokonali analizy zdjęć i materiałów wideo zamieszczonych na różnych stronach internetowych. Na materiałach budowlanych wykorzystywanych do odbudowy zajętego przez rosyjskie wojsko miasta dostrzegli logo 2 niemieckich przedsiębiorstw. Knauf ma dostarczać cement do obwodu donieckiego, a WKB Systems GmbH bloki betonowe. Pierwsza z firm zatrudnia w Rosji blisko 4000 osób i generuje na tamtejszym rynku miliardowe zyski, a jej założyciel przez 20 lat był konsulem honorowym w Rosji. Głównym akcjonariuszem 2 przedsiębiorstwa jest rosyjski biznesmen Wiktor Budarin, który nie podlega sankcjom nałożonym przez państwa zachodnie. Przedstawiciele Knauf i WKB Systems GmbH zapewniają, że ich produkty trafiają jedynie na rynek rosyjski i przestrzegają one restrykcji wymierzonych w Rosję w związku z prowadzoną przez nią wojną. Mariupol po 3 miesiącach walk został całkowicie zajęty przez rosyjską armię w maju 2022 roku. Według różnych szacunków podczas bitwy o miasto zginęło od 8 do nawet 25 tysięcy Ukraińców. Słowackie Ministerstwo Edukacji wprowadzi zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Uczniowie naruszający nowe regulacje będą musieli liczyć się z konsekwencjami, chociażby w postaci nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych. Zdaniem ministra edukacji, nauki i badań naukowych Tomasza Druckera, badania OECD wskazują na negatywny wpływ telefonów na uczniów. Mają oni problemy z koncentracją i są bardziej nerwowi, co ostatecznie przekłada się na dużo gorsze wyniki w nauce. Słowacki rząd proponuje, aby w 1-3 klasach szkoły podstawowej obowiązywał bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych w trakcie lekcji i przerw między zajęciami. Od klasy 4 istniałyby wyjątki związane z koniecznością realizacji państwowej podstawy programowej. Z kolei od 6 klasy o możliwość użycia telefonu decydowaliby nauczyciele. Zakazem nie będą objęci uczniowie, którzy wymagają specjalnego traktowania. Złamanie przepisów będzie wiązało się z karami. Na razie Ministerstwo Edukacji Słowacji opracowało kilka ich wariantów, wzorując się na analogicznych przepisach wprowadzonych w innych krajach. Jedno z rozwiązań przewiduje sankcje w postaci nieusprawiedliwionej godziny lekcyjnej oraz odebrania telefonu. Konkretne regulacje mają zostać przedstawione w ciągu kilku najbliższych tygodni. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.
Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.